Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Co jakiś czas informujemy na antenie Radia Zachód o zniesieniu kolejnych obostrzeń związanych z koronawirusem, z pandemią koronawirusa. Od 18 maja możemy już chodzić do kosmetyczki i fryzjera, a także do restauracji. Pytanie jednak, co dalej z branżą weselną? Jak Państwo wiedzą, takie wydarzenie organizuje się rok wcześniej, albo nieraz dwa, albo trzy lata wcześniej, rezerwując różnego rodzaju pomieszczenia na wesele. Czy już coś wiadomo, jeżeli chodzi o możliwości organizowania ślubów i wesel? Jest z nami Małgorzata Janecka-Kwiatkowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Okazuje się, że wesela nie wiadomo, ale śluby są już wpisane do zadań tak zwanych niezbędnych, czyli państwo organizują już takie wydarzenia na swoim terenie, tak?
Urząd Stanu Cywilnego Zielona Góra w czasie pandemii pracował normalnie, jeżeli chodzi o udzielanie ślubów, rejestrację urodzeń, małżeństw czy zgonów. Więc myśmy przerwy jako takiej nie mieli.
No ale ludzie pewno się obawiali trochę, że później nie można po tych uroczystościach zrobić cokolwiek innego, jak w tradycji jest, czyli zorganizować wesela, tak?
Tak, wiele par rezygnowało z tego momentu, żeby składać oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, ale w ich miejsce przechodziły inne pary, które chciały z tych terminów korzystać.
Czyli powie pani, że taka sama ilość ślubów została zorganizowana w minionym roku w tym okresie?
Nawet powiedziałabym, że jest lekka przewaga. Były też pary takie, które właśnie z racji zagrożenia koronawirusem zdecydowały się ten ślub zrobić właśnie teraz.
I nie mówiły o tym, w jaki sposób organizują później to spotkania, przyjęcia?
Nie organizowali. Liczyli się z sytuacją taką, że tych przyjęć nie można zorganizować i ograniczali się tylko i wyłącznie do samej ceremonii ślubu cywilnego.
I jak ta ceremonia właśnie w tym okresie wygląda?
No, w związku z tymi obostrzeniami, jakie są, musimy zachować wszelkie środki ostrożności, więc niestety ustawodawca nałożył na nas obowiązek zakładania maseczek, dezynfekcji rąk i mniejszej ilości osób na sali, czyli jeszcze do niedawna mieliśmy tylko te śluby w wersji takiej, że była tylko para młoda i świadkowie, a teraz pan prezydent Janusz Kubicki podjął decyzję, że na salę ślubów możemy również wpuścić rodziców państwa młodych, żeby uczestniczyli w tym tak ważnym dla nich dniu.
Czyli ile osób maksymalnie może być w czasie takiej uroczystości obecnych?
Czyli tak, dwoje młodych, dwoje świadków i dwoje rodziców z jednej strony i dwoje rodziców z drugiej strony.
Pozostali uczestnicy ceremonii mogą czekać przed salą ślubów na zewnątrz?
To już w to nie wnikamy. Tu już kwestia też trzeba rozważyć odnośnie zgromadzeń, czy broń Boże nie będą mieli państwo z tego powodu jakichś problemów od strony policji.
Czy państwo młodzi muszą mieć maseczki? Rozumiem, pani powiedziała, nawet no, tego tradycyjnego pocałunku nie można wykonać bez maseczek?
To znaczy nie, no już nie robimy aż takich problemów, żeby państwo młodzi, którzy są ze sobą, nie mogli się pocałować, tak?
A rękawiczki są także obowiązkowe?
Są obowiązkowe.
A założenie obrączek to jest dosyć kłopotliwa chyba sytuacja.
No to dopuszczamy do tego momentu, żeby para zdjęła te rękawiczki. Natomiast świadkowie są przez cały czas w rękawiczkach.
Czy jakieś inne jeszcze obostrzenia są? Czy no w ten sposób rejestracji, czyli w jaki sposób ewentualnie można zgłosić takie wydarzenie? Bo przez cały czas chyba nieczynne były urzędy, że osobiście nie można było się stawić w tym sensie.
Jeżeli chodzi o pracę Urzędu Stanu Cywilnego, to pewnych czynności nie możemy zrobić korespondencyjnie, takich jak rejestracja urodzenia dziecka, jeżeli jest to dziecko pozamałżeńskie, czyli wchodzi w grę również uznanie ojcostwa, to pary są zobowiązane złożyć takie oświadczenie osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, więc tu ten kontakt osobisty jest konieczny. Czy rejestracja zgonu, to też jest czynność, która osoba zgłaszająca musi być osobiście, przynosi odpowiednie dokumenty, na podstawie których sporządza się ten akt zgonu, więc tutaj umawiane osoby są na konkretną godzinę.
A wydawanie aktów zgonu, czy ślubu, czy urodzenia?
No do tego nie jest potrzebny kontakt osobisty, więc w trosce o bezpieczeństwo naszych interesantów, a także pracowników, zalecamy formę korespondencyjną. Jest to forma albo przez pocztę tradycyjną, albo za pośrednictwem, tak jak już wspomniałam, skrzynki ePUAP, jeżeli ktoś posiada profil zaufany, może z tej formy skorzystać, bądź też można pozostawić korespondencję w skrzynce podawczej przy ulicy Podgórnej.
Zastanawiające jest to, co pani powiedziała, że w tym okresie akurat ten napór na ilość zawieranych ślubów jest większy niż w poprzednich okresach, zwłaszcza, że w kraju zdaje się trochę inaczej, jeżeli chodzi o zawierane związki w ten sposób i w tym czasie.
Wie pan, to jest sytuacja dynamiczna, więc tu te osoby, które rezygnują, w ich miejsce pojawiają się te pary, które chcą, które zwlekały z podjęciem decyzji, a tu sytuacja ze względu na obawę taką, jaka jest, a nie inna, że nie będą mogli kontaktować się z osobą chorą w szpitalu, czy też boją się również o te inne sprawy, tak zwane materialne zabezpieczenia tego małżonka drugiego już później, a wcześniej jednak jest to związek nieformalny.
A teraz jakie zapotrzebowanie jest na czerwiec, lipiec, sierpień?
O, muszę przyznać, że czerwiec i sierpień mamy już pełen, jeżeli chodzi o grafik ślubów, ponieważ na te terminy pary, jak tylko jest ten okres 6 miesięcy przed, czyli ten ustawowy, obowiązkowy termin do złożenia zapewnień, już decydują, zamawiają ten termin, przychodzą, podpisują to zapewnienia, żeby ten termin był pewien, więc na czerwiec i sierpień mamy już komplet. Zostało nam niewiele wolnych miejsc na lipiec.
No to jak państwo słyszą, trzeba się spieszyć, jeżeli
trzeba
ktoś,
się spieszyć, tak.
ktoś chciałby podjąć decyzję. Zapytania są dotyczące właśnie tych warunków, jakie trzeba spełnić. No i później, czy można jakiekolwiek spotkanie w mniejszym czy większym gronie zorganizować?
Wie pan, to jeżeli chodzi o zorganizowanie spotkań w większym lub mniejszym gronie, to już nie jest nasza domena, tak?
Ale
to już...
ja pytam, czy zapytania są, bo pewnie nie wiedzą młodzi ludzie.
Oj, młodzi pytają praktycznie o wszystko, tak? Począwszy od tego, co muszą zrobić, żeby te zapewnienia złożyć, kiedy mogą przyjść, czy jakie terminy są wolne, tak również jak o to, czy będą mogli sobie zorganizować później jakąś uroczystość. Tak jak mówiłam, to już nie jest nasza domena uroczystość. U nas była możliwość spełnienia toastu na ten moment, no salka toastów jest niestety nieczynna.
Rozumiem, że młodzi ludzie decydują się na to no, z różnych względów
tak.
pewnie, ale no, tak trochę mnie ciekawi właśnie, bo jednak ta forma ślubu ze świadkami, z no, sporym gronem znajomych należała do takiej tradycji, a teraz to jest okrojone bardzo. Czy to mnie trochę deprymuje młodych ludzi, że taka forma właśnie jest konieczna w tym czasie pandemii?
No na pewno nie jest to dla pary młodej komfortowa sytuacja, ale jeżeli są zdecydowani i chcą ten ślub zawrzeć, bo podkreślmy to, że to młodzi decydują, czy chcą tego ślubu, czy chcą go jednak przełożyć, tak? My nie robimy problemów, jeżeli para się decyduje na przełożenie tego terminu, jeśli oczywiście w tym terminie, kiedy państwo młodzi chcą zawrzeć ten związek małżeński, mamy jeszcze wolne terminy.
A zapytam o tą drugą stronę, rozwody?
Powiem tak, no tutaj kwestia, że sądy jednak pracują troszeczkę inaczej. Te sprawy odbywają się jednak tylko i wyłącznie w sprawach naprawdę niezbędnych, więc pewnie tutaj dzięki temu też ta ilość rozwodów jest mniejsza, ale to ciężko jest naprawdę wyrokować. To najbardziej widać jest w podsumowaniach rocznych.
Czyli dopiero się okaże po fakcie,
tak.
jak to będzie miało miejsce.
Tak, na ten moment nie prowadzimy statystyk co do rozwodów.
Do jakiego terminu państwo przyjmują teraz w tym roku jeszcze zapisy? Na ten najwięcej chyba będzie na okres wakacji, prawda?
To znaczy, tak jak już wspomniałam, my tu już ten okres taki typowo wakacyjny
macie już
mamy
prawie
pełniusi. Tak, jeszcze we wrześniu mamy troszeczkę miejsca, ale tu teraz ten okres wakacyjny troszkę się przesunął, ten taki pod tym względem warunków pogodowych, więc wrzesień też jest bardzo takim miesiącem też chętnie wybieranym przez pary.
No nie wiadomo jeszcze, jak będzie listopad, bo w listopadzie do tej pory nie było zbyt wielu chętnych do organizowania tego typu uroczystości, ale kto wie, czy się też ta sytuacja nie zmieni.
Wie pan, w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak pary się decydują na zawarcie związku małżeńskiego, to listopad też nie jest przeszkodą. Owszem, w tym pierwszym tygodniu, gdzie jest święto zmarłych, jest mniejsze zapotrzebowanie, ale już tam, jak jest ten 11 listopada, to pary są chętniejsze. Już nie myślą w tej kategorii o tym miesiącu jako miesiącu smutnym.
Ta litera R w miesiącu ma jakieś też znaczenie?
Ma bardzo duże znaczenie. to widać właśnie po ilości tych par, które szukają tego terminu w czerwcu i w sierpniu i we wrześniu.
Nadal to obowiązuje. Dziękuję bardzo i powodzenia młodym parom w takim razie życzymy.
Również życzymy dużo, dużo szczęścia na nowej drodze życia. Dziękuję panu i dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo. Małgorzata Janecka-Kwiatkowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze, była naszym gościem. Jak państwo wiedzą, możemy już podróżować. Gorzej z wyjazdami za granicę. No, a nasz region należy do bardzo bezpiecznych, jeżeli chodzi o zakażenia koronawirusem. Wobec tego trzeba szukać atrakcji weekendowych w pobliżu domu. Do niewątpliwie atrakcji turystycznych należy Międzyrzecz i Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego. Jest z nami zastępca dyrektora Rafał Mikuła. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozumiem, że park przy muzeum już jest otwarty, już można zwiedzać, a czy samo muzeum?
Nie, muzeum jeszcze nie, ze względu na to, że muzeum mieści się w zabytkowych budynkach, gdzie są wąskie przejścia. Na razie mamy tylko zgodę z powiatowego inspektora sanitarnego do udostępnienia zamku międzyrzeckiego do zwiedzania. Także można zwiedzać nasz piękny park muzealny, jest pięknie, zaskwitnie zieleń, ptaki śpiewają, kwitną drzewa, wiosenne rośliny i zamek.
To proszę przypomnieć, dlaczego ten zamek akurat warto w Międzyrzeczu zwiedzić?
Bo to jest jedyny zamek zbudowany w województwie lubuskim przez naszego króla Kazimierza Wielkiego, z tych właśnie zamków za jego czasów zbudowanych, czyli najbardziej wysunięta na zachód, warownie z czasów piastowskich, królewska.
No jest tam do zwiedzenia, no są mury, tak?
Tak, dziedziniec zamkowy, wnętrze Bastei, w tym także jest to zobaczyć piękny widok właśnie z Bastei na okoliczne tereny, bo Międzyrzec, jak sama nazwa mówi, jest między dwoma rzekami, czyli zamek jest tak umiejscowiony między rzeką Paklicą a rzeką Obrą. Tworzy to taki krajobraz kulturowy bardzo urozmaicony i bardzo pięknie wyglądający.
Do obejrzenia były, tak o ile pamiętam, takie ekspozycje związane z torturami, tak?
Tak, są w zamku, tak. Sala tortur, tak jest w Bastei, w tym bardzo jest też to, Basteja ma taką w tym bardzo dobrą akustykę, jeżeli chodzi o koncerty. Też się w czasie okresie letnim, przed epidemią koronawirusa, tego typu imprezy były plenerowe na zamku. No w tym roku też były planowane, ale na razie jest wszystko odwołane.
Nie planujecie na razie, bo coraz bardziej, że tak powiem, luzowane są te obostrzenia, to być może jakieś wydarzenia w lipcu czy w sierpniu byłyby możliwe na terenie właśnie zamku.
No czekamy na rozwój sytuacji. W tym były planowane, jak najbardziej umawialiśmy się z instytucjami 17 Wielkopolską, Brygadą Wielkopolską, żeby też jakaś impreza się tutaj odbyła w tym roku, w okresie letnim. Ale na razie nie wiemy. Czekamy.
No i z tego co wiem, też park wokół muzeum jest często i chętnie odwiedzany przez mieszkańców choćby Międzyrzecza i okolic.
Tak, jest tak. Park jest bardzo chętnie odwiedzany, jest bardzo dobrze utrzymany. Są piękne trawniki, drzewa, krzewy, kwiaty posadzone. Właśnie szukujemy się do nasadzeń letnich. Kończy się już kwitnienie tulipanów. Bratki już też kończą swój taki okres, kiedy bardzo ładnie wyglądają i w przyszłym tygodniu planujemy sadzenie kwiatów letnich, także cały czas utrzymujemy wysoki poziom, jeżeli chodzi o pielęgnację zieleni.
Międzyrzecz oprócz zamku jest znany także z pięciu braci męczenników, tak?
Tak jest, jak najbardziej w tym na naszym dziedzińcu przed zamkiem są figury upamiętniających pięciu braci męczenników, także można też sobie przy nich robić zdjęcie. To jest właśnie takie jedno z tych miejsc, gdzie ludzie sobie zwiedzający robią zdjęcia przed zamkiem, przy tych figurach, przed muzeum, na terenie parku, bardzo chętnie.
I powstaje również monografia, tak? Pięciu braci męczenników.
Tak, promocja miała być w tym roku w czerwcu tej monografii, ale przesuwamy to na listopad, kiedy będzie rocznica kolejna tej tragicznej śmierci tych pięciu braci męczenników. No posypało nam się to wszystko i noc muzeów, to wszystko tak jak w całym kraju.
No tak, bo to sytuacja po prostu taka wynikła. Zainteresowanie jest już zwiedzaniem zamku, już przychodzą ludzie,
jest,
pytają
tak,
się.
Tak, zwłaszcza weekendy jest bardzo duże. W tym razie przyjmujemy tylko osoby indywidualne, wycieczek jeszcze nie, ze względu na ten odstęp społeczny od siebie, to na razie tylko przyjmujemy turystów indywidualnych.
Ale mieli państwo także przewodników, to także funkcjonuje?
Tak, to funkcjonuje, jak najbardziej, tak, przewodników mamy, ale przewodnicy są przewidziani dla grup zorganizowanych, dla pojedynczych osób nie mamy przewodników.
Ale opisy są, tak?
Czyli... Tak, opisy są jak najbardziej dostępne, rozdajemy je, tak? Oczywiście są dostępne.
A wersja elektroniczna także opisów jest?
Wersja elektroniczna to zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie są linki do wirtualnego spaceru po zamku i do wirtualnego spaceru po muzeum. To na czas koronawirusa udało nam się dzięki...
Czyli możemy sobie chodząc synchronizować te dwa elementy, tak? Chodząc i oglądając na smartfonie chociażby.
Tak. To, tak, jak najbardziej.
I wtedy wzbogacimy swoją wiedzę o to, gdzie jesteśmy i co zwiedzamy.
Dokładnie tak.
Dziękuję bardzo i jeszcze raz zapraszamy. W ten weekend pogoda będzie różna, co prawda, ale na pewno odwiedzić park albo zamek można bez większego problemu.
Tak, zapraszamy serdecznie i dziękuję Państwu za czas na antenie.
Dziękuję. Rafał Mikuła, zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego, był naszym gościem.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Jak już mówiliśmy, możemy w czasie weekendów zwiedzać nasz region. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze znajduje się aż 446 pomników przyrody. Jest to wyzwanie. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać z Markiem Maciętowiczem, doktorem Markiem Maciętowiczem z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Jak już mówiłem, w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze zarejestrowano jest ponad prawie 450 pomników przyrody. Jest co zwiedzać. A o szczegółach opowie nam dr Marek Maciętowicz, leśnik, przyrodnik. Czy te pomniki przyrody, 450 sztuk prawie, no, są do ogarnięcia, do zwiedzenia? Czy wszystkie warto zwiedzić? Które najbardziej?
Dzień dobry Państwu. Generalnie pomniki przyrody na terenie lasów to jest tylko część, bo na terenie województwa lubuskiego mamy 1345 pomników. Natomiast sporo ciekawych właśnie drzew występuje na terenie lasów i myślę, że warto je odwiedzić. Oczywiście nie wszystkie są dostępne i do niektórych dojście jest dosyć utrudnione. Są czasami głęboko w lesie, w różnych takich mało dostępnych odstępach, ale kilka takich najbardziej spektakularnych drzew możemy zwiedzić.
A niektóre z nich były znane na terenie całej Polski, jak chociażby dąb Napoleon, dąb przepułkowy, który niestety został spalony. No i ostatnio, to przykre, ale w 2014 roku, o ile pamiętam, to było to wydarzenie, kiedy dąb szybułkowy, najstarszy dąb w Polsce, został podpalony i w tym roku, zdaje się, już nie wypuścił żadnych nowych pędów.
No niestety to jest najsmutniejsza właśnie wiadomość tegoroczna. Przyznam, że nawet byłem w czasie akcji gaszenia przy tym dębie. No i patrząc na ogrom zniszczeń, mieliśmy nadzieję, że będzie jeszcze żył przez kilkanaście lat, ale według opinii ekspertów, dendrologów i arborystów, no właściwie jego los był już wtedy przesądzony. Te temperatury były tak wysokie, że od razu uległy zwęgleniu tkanki przewodzące. No i również ta wysoka temperatura zadziałała, że one uległy po prostu powolnemu zniszczeniu. 5 lat i tak dąb wypuszczał jeszcze liście, coraz mniej. W roku 2015 to było tylko 30% aparatu asymilacyjnego i z każdym rokiem mniej, pomimo tego, że leśnicy w czasie okresów suszy podlewali to drzewo, no ale niestety ten proces postępował.
No jak mamy doświadczenie z Napoleonem i teraz z dębem chrobry, to być może warto by założyć takie fotopułapki przy tych takich cenniejszych
obiektach. Są założone, natomiast też chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o te stare drzewa, no to właściwie w momencie śmierci one zyskują też drugie życie, bo te drzewa, które zamierają, no stanowią też miejsce życia innych organizmów. Ptaki zakładają tam dziuple, gniazda, różne mikroorganizmy, grzyby. Także jest to również chrząszcze, bardzo rzadkie niestety. Także mówi się o drugim życiu drzewa. No i pomnik przyrody, dąb chrobry, też oczywiście nie zostanie wycięty, tylko będzie istniał aż do naturalnego rozpadu. Zresztą ustawa o ochronie przyrody mówi o tym, że jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu, pomniki przyrody pozostają do naturalnego rozpadu i oczywiście nie wycina się tych drzew, tylko w bardzo takich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Natomiast większość z nich po prostu dalej trwa i są świadkami historii. Także można oczywiście pojechać tam w okolice Szprotawy. W miejscowości Piotrowice znajduje się parking i można podejść i zobaczyć ten dąb. Szczególnie, że zostały też posadzone drzewka, które są jakby klonami tego drzewa, bo po pożarze zostały pobrane z rzezy i no, tak jak w przypadku drzew zostały po prostu sklonowane.
Ale w którym miejscu one rosną tam w środku?
One rosną w ogrodzeniu, ponieważ dąb jest ogrodzony z tego względu, że konary się obłamują, one zostają tam oczywiście wokół drzewa i w tej chwili no, potomkowie tego dębu, którzy mają ten sam genotyp, ponieważ pochodzą z jego pączków, no rosną to młode pokolenie. Jest to jakieś takie świadectwo no, tego drzewa.
Dąb Napoleon także ma chyba tego typu kontynuację.
Tak. Była też akcja ogólnopolska pobierania materiału genetycznego, czyli pączków, żołędzi czy nasion z różnych najbardziej takich znanych drzew. I w Banku Genów w Kostrzycy też są zdeponowane.
A rozumiem, że widziałem w Parku Murzakowskim, że taki właśnie też chyba dąb i z korzenia, ze środku pnia wyrastało nowe drzewo.
To chodzi o dąb Hermana w Parku Murzakowskim, gdzie faktycznie w parku ze względu na walory kulturowe nasadza się w tej chwili, frezuje się w pniu, znaczy frezuje się pień i w miejscu pnia sadzi się drzewa, żeby zachować kompozycję. W przypadku dębu Hermana to jest już inne drzewo, ale wiem, że również dokonuje się w Parku Murzakowskim, zbiera się właśnie klony i powiela się te drzewa.
Mówiliśmy o dębie Chrobry, o dębie Napoleon. No, to już jakby pozostałości tylko możemy obejrzeć. A z takich słynnych Sosnowa Ligura jest jeszcze do zobaczenia, tak?
Mamy tutaj w lubuskich lasach dwie najgrubsze sosny w Polsce. To jest sosna Rzepicha i Waligura. I one konkurowały ze sobą o pierwszeństwo. Kiedyś sosna Waligura, która rośnie przy drodze z Sulechowa w kierunku na Poznań, była wymieniana jako pierwsza, ale wiązało się to z błędami pomiaru obwodu, ponieważ te sosny mają taki kształt kielichowaty trochę pnia i zgodnie z zasadami pomiaru mierzy się najmniejszy obwód na tej wysokości od ziemi aż do 1,30 m, czyli tak zwanej pierśnicy. No i zgodnie z tymi pomiarami najgrubszą sosną w Polsce jest sosna Rzepicha, 554 cm obwodu, z tym, że ten obwód był mierzony dosyć nisko na wysokości 10 cm nad ziemią. Sosna Waligura jest nieco mniejsza i ma 534 cm, ale ma bardzo łatwy dojazd. Ona się znajduje zaraz wyjeżdżając obwodnicą Sulechowa w kierunku na Kargowę i na Wolsztyn. Jest parking po lewej stronie i można się zatrzymać. Sosna jest widoczna z drogi. Zresztą bardzo ładna trasa rowerowa też się tam zaczyna przy parkingu, przy sosnie Waligurze.
A sosna Rzepicha? Jak do niej dotrzeć?
No to jest ten przypadek, o którym mówiłem, że sporo pomników przyrody jest ukrytych głęboko w lasach i sosna Rzepicha rośnie w Dolinie Odry właściwie tutaj na zachód od Cigacic. Dojazd jest dosyć skomplikowany, bo są to właśnie takie tereny nadrzeńskie. Jeszcze trzeba przez prywatną łączkę przejść i w takim właśnie, w kępie takiego drzewostanu nad Odrą ona się znajduje. Jest zlokalizowana na mapach Google'a, więc jeżeli ktoś bardzo będzie chciał, to może oczywiście dojść, ale to już jest wyprawa wymagająca większych poszukiwań. Natomiast ta
No to właśnie w związku z tym może ogłosimy taki konkurs. Ta osoba, która przyśle zdjęcie, aktualne teraz zdjęcie zrobione z sosną rzepichą na adres konkurs@zachod.pl. Kto pierwszy przyśle takie zdjęcie, dostaje od nas 10-złotową srebrną monetę. Wygrywa tą monetę po prostu dzięki temu, że dotrze do tej sosny rzepichy.
No oczywiście. Zresztą Lubuskie to jest kraina sosny i to jest taka ciekawostka, że mamy tu największy udział sosny na świecie. Prawie 80% drzewostanów to są drzewostany sosnowe i nigdzie na świecie nie ma takiej krainy czy takiego regionu, gdzie udział sosny zwyczajny byłby tak duży. Dlatego mamy sporo też różnych ciekawostek sosnowych, bo niedaleko Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, gdzie jest też ciekawa kolekcja sosen z różnych zakątków świata, jadąc w kierunku Tuplic, znajduje się sosna ośmiornica. Koło miejscowości Proszów, też przy samej drodze, sosna o 8 konarach, które wyglądają właśnie jak ośmiornica, stąd nazwa tego drzewa. Natomiast koło przewozu, na północ od przewozu jest sosna dwunożna. To jest taka ciekawostka dendrologiczna, gdzie z dwóch pni, dwa pnie łączą się w jeden i mamy taką dwunożną sosnę, która była już opisywana przed wojną przez Teodora Szubę, który opisywał tutaj świat dendrologiczny Dolnego Śląska i tych właśnie okolic.
Są jeszcze tańczące sosny, co ile pamiętam, w Nadleśnictwie
Sulej. Tak, to jest też ciekawa rzecz, bo w okolicach Gryfina znany jest ten krzywy las. On jest dosyć mocno rozpropagowany. Natomiast na terenie Lasów Lubuskich mamy również kilkanaście co najmniej takich drzewostanów o bardzo wykrzywionych pniach w różnych miejscach w Nadleśnictwie, na przykład Sulechów, Krzyskowice, Lubsko. Natomiast najczęściej są to właśnie dosyć głęboko w lesie te drzewostany, no i szlaki poza szlakami turystycznymi. Natomiast ostatnio dosyć ładnie został wyeksponowany taki krzywy las na terenie geoparku Łukmurzakowa koło drogi prowadzącej z Trzebiela do Olszyny. Po lewej stronie znajduje się parking i można dojść do właśnie takiego skupiska krzywych sosen, fantazyjnie powykrzywianych. I tam jest dosyć dobry dojazd, także można sobie zobaczyć takie niezwykłe twory przyrody.
A jest jakaś w ogóle informacja o tym właśnie, gdzie możemy, bo jak powiedziałem wcześniej, wakacje trzeba jakoś zaplanować, wyjazdy zagraniczne raczej nie będą wchodziły w grę. Nasz region należy do najbardziej bezpiecznych, jeżeli chodzi o kwestie pandemii koronawirusa, to być może takie wycieczki wakacyjne mogłyby być bardzo atrakcyjne, gdybyśmy mieli informację, gdzie ewentualnie i co można zwiedzić, jeżeli chodzi o pomniki przyrody w naszym regionie.
No te najbardziej znane pomniki przyrody są umiejscowione na mapach, na różnych stronach internetowych i na stronach nadleśnic, także te najbardziej spektakularne. Dodam tu jeszcze, na naszym terenie mamy bardzo ładny tulipanowiec amerykański, który znajduje się w Łagowie przy ośrodku Leśnik. W ogóle w województwie lubuskim jest sporo pomników przyrody, tak zwanych egzotów, czyli drzew, które występują gdzieś w Azji, w Ameryce Północnej. A ze względu na dobre warunki, ciepłe zimy i taki łagodny klimat, no występują na naszym terenie. Właśnie tulipanowiec, który na przełomie czerwca i lipca będzie kwitł, ma piękne kwiaty w kształcie tulipanów. Taki ładny okaz znajduje się właśnie nad Jeziorem Łagowskim przy ośrodku Leśnik, ale bardzo ładne tulipanowce też są w Gorzowie, w parku przy szpitalu na Walczaka, no i w kilku jeszcze miejscach województwa lubuskiego.
Przypomnijmy zatem jeszcze, jak dotrzeć do tej sosny rzepicha. Przypomnę, że kto nam przyśle zdjęcie, aktualne zdjęcie sosny, na adres konkurs@zachod.pl. Otrzyma nagrodę 10-złotową srebrną monetę. Mamy teraz okazję do tego, żeby ten piątek, sobotę, niedzielę sobie spędzić na takich wyprawach, chociaż pogoda chyba nie za bardzo będzie dopisywała, ale być może znajdzie się takie okno bez opadów, że będzie można właśnie
no,
w to miejsce
wejść. Sobota nie za bardzo, ale może w niedzielę. Sosna jest zlokalizowana na mapach Google'a, natomiast trzeba powiedzieć, że dojście jest tam tylko piesze, ponieważ oczywiście wjazd do lasu jest zabroniony i tylko rowerami właściwie możemy poruszać się po drogach leśnych. No i trzeba niestety sobie jakoś z pomocą internetu poradzić. Ale myślę, że warto również zachęcić słuchaczy do odwiedzenia Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich koło Brodów, gdzie właśnie kwitną też różane czniki, azalie, też magnolia parasolowa. No i jest ciekawa kolekcja sosen, wieża widokowa i obok park i pałac hrabiego Brilla w Brodach. Także bardzo ciekawa wycieczka. No i oczywiście Park Murzakowski, który jest już czynny. No niestety nie można przejść na stronę niemiecką, gdzie zaczynają kwitnąć różane czniki, ale pewnie jak zostaną otworzone granice, to będzie można sobie tam pozwiedzać to wszystko.
I w wielu miejscach, jak pan powiedział, są też ścieżki rowerowe, także możemy po prostu wysiąść z samochodu i wsiąść na rower i te ciekawe, interesujące miejsca inaczej zwiedzać, tak?
Oczywiście.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dr Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, leśnik i przyrodnik. Powodzenia życzę w takim razie.
Dziękujemy i zapraszam.
Zapraszamy państwa do zwiedzenia lasów, tym bardziej, że już jutro piątek, a piątek to wiadomo początek weekendu. Będzie więc okazja do tego, żeby te ciekawe i interesujące miejsca w naszego regionu poznać. Miłego popołudnia państwu życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.